W Radiu Maryja rozpoczynamy wiadomości. Przeżywamy ostatnie dni pontyfikatu Ojca Świętego Benedykta XVI. Papież zrezygnuje z urzędu w czwartek 28 lutego. Obecnie w Watykanie trwają rekolekcje dla papieża i kurii rzymskiej. Nauki rekolekcyjne na temat Księgi Psalmów głosi przewodniczący papieskiej Rady do Spraw Kultury ksiądz kardynał Gianfranco Ravasi. Ustąpienie Ojca Świętego Benedykta XVI powinniśmy przyjmować w duchu wiary i posłannictwa do dzieła nowej ewangelizacji, mówi ksiądz biskup Paweł Socha. Biskup senior diecezji zielonogórsko-gorzowskiej podkreśla, że skłania nas do tego m.in. ogłoszony przez papieża rok wiary. Ksiądz biskup tłumaczy, że wierni Kościoła Świętego zbudowanego na skalę, na wierze w Chrystusa, mieli szczególnie w ostatnich następcach świętego Piotra mocne oparcie, bowiem przekazywali oni prawdę wiary z mocą Ducha Świętego. W ten sposób opierali się wzmożonym jak nigdy dotąd atakom szatana, łącznie z zamachem na życie poprzednika błogosławionego Jana Pawła II.
Wiara mówi nam, że rezygnacja z urzędu nie jest rezygnacją z bycia świadkiem Chrystusa na ziemi. Przeciwnie. To świadectwo przez modlitwę, cierpienie i życie ukryte staje się jeszcze bardziej skuteczne i bardzo potrzebne Kościołowi Świętemu. Tak chyba rozumie papież Benedykt XVI swoją rezygnację i swoje odosobnienie po 28 lutego.
Ksiądz biskup przypomina, że po śmierci i niezwykłym pogrzebie błogosławionego Jana Pawła II gorąco modlił się o wybór na jego następcę księdza kardynała Józefa Ratzingera.
Podobnie jak Jan Paweł II odznaczał się głęboką, odważną i klarowną pod każdym względem wiarą i miłością do Kościoła Świętego. Dla obrony prawdy wiary objawionej gotów był narażać się różnym formom współczesnego laicyzmu, a także zlaicyzowanym kierunkom, jakie po Soborze Watykańskim II pojawiły się w Kościele.
W Toruniu trwają Dni Dziedzictwa Kopernikańskiego. W Ratuszu Staromiejskim odbyła się inauguracyjna sesja naukowa z udziałem gości z uniwersytetów w Padwie i Ferrarze. Następnie ulicami Starego Miasta przeszedł uroczysty, historyczny orszak. Pod pomnikiem Mikołaja Kopernika złożono kwiaty. Z domu Mikołaja Kopernika przeniesiono kopię jego największego dzieła do Katedry Świętych Janów, gdzie złożono je w Kaplicy Kopernikańskiej. Podczas uroczystości wykonano specjalnie skomponowany na 775-lecie Torunia utwór nawiązujący do odkrycia Kopernika. Dzieło wykonała Toruńska Orkiestra Symfoniczna i chór Astrolabium pod dyrekcją Krzesimira Dębskiego. W kościele pod wezwaniem Ducha Świętego wierni uczestniczyli w uroczystych nieszporach. Przewodniczył im ksiądz arcybiskup Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce. Transmisję uroczystości przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam. Z okazji Dni Dziedzictwa Kopernikańskiego Ojciec Święty Benedykt XVI na ręce księdza biskupa Andrzeja Suskiego, pasterza diecezji toruńskiej, wystosował przesłanie w języku angielskim. Ksiądz biskup przypomniał, że Mikołaj Kopernik był wiernym synem Kościoła.
Był duchownym. Nie wiemy, czy przyjął święcenie kapłańskie, czy nie, ale na pewno był duchownym, skoro był kanonikiem fromborskim i piastował odpowiedzialne funkcje w tejże kapitule. Był także człowiekiem wiary. Dał temu wyraz bardzo wyraźnie na początku dzieła De Revolutionibus, gdzie zamieścił swój list do papieża Pawła III. A więc jest człowiekiem wiary. Interesował się teologią, prawem kanonicznym, a więc nie tylko astronomią, matematyką.
Podczas Dni Dziedzictwa Kopernikańskiego, to jest do 25 maja, odbędzie się ponad 50 wydarzeń, mówi Andrzej Pietrowski z Wydziału Promocji Urzędu Miasta Torunia.
Rozpoczynamy Dni Dziedzictwa Kopernikańskiego bardzo dumni z faktu, że jesteśmy chyba jedynym miastem na świecie, które może pochwalić się tym, że jego najsławniejszy obywatel poruszył ziemię, wstrzymał słońce i niebiosa. Ten właśnie przywilej należy do naszego miasta, do Torunia. Ponieważ w bieżącym roku przypadają wymowne rocznice urodzin i śmierci wielkiego astronoma oraz rocznica pierwszego wydania przełomowego dzieła o obrotach sfer niebieskich. Dlatego właśnie odwołujemy się do tych rocznic w trakcie tych dni dziedzictwa, które inaugurujemy w przededniu rocznicy urodzin wielkiego astronoma.
dostępność usług stomatologicznych dla dzieci, większa przejrzystość w tworzeniu listy leków refundowanych, dofinansowanie z budżetu najdroższych procedur. To niektóre propozycje zmian w systemie zdrowotnym kandydata Prawa i Sprawiedliwości na premiera rządu technicznego, profesora Piotra Glińskiego. Profesor Gliński przedstawił doktora habilitowanego nauk medycznych Krzysztofa Krajewskiego-Siudę jako swego eksperta do spraw zdrowia. Ocenił także, że obecny kryzys systemu ochrony zdrowia wynika z wieloletnich zaniechań i dlatego wymaga reformy. Jako pilne do rozwiązania wskazał na problemy kolejek do specjalistów i zadłużenia szpitali.
Jednym z podstawowych problemów obecnego systemu zdrowia są kolejki, zwłaszcza kolejki do specjalistów. I tutaj takim remedium, które powinno być wprowadzone jak najszybciej, to jest nacisk na zmianę funkcjonowania lekarzy rodzinnych, a także opieki geriatrycznej, czyli tych miejsc, skąd generowane są później kolejki u specjalistów. Zmiana systemu sposobu płacenia za podstawową opiekę zdrowotną mogłaby przynieść poprawę w tej kwestii, a więc płacenie za aktywność lekarza, a nie za bycie samo. Drugim problemem jest oczywiście oddłużanie szpitali. Przede wszystkim jest to oczywiście kwestia wyceny procedur. Chodzi o te wieloprofilowe leczenie, o te leczenie trudnych pacjentów, którzy chorują na wiele chorób. Trzecim elementem takiej zmiany szybkiej to jest jednak zdecydowane działanie państwa w sferze zdrowia publicznego i profilaktyki.
Z kolei doktor habilitowany nauk medycznych Krzysztof Krajewski-Siuda przedstawił m.in. docelowy model systemu zdrowotnego, który zwiększa uprawnienia pacjenta. Opiera się on na utrzymaniu systemu ubezpieczeniowego, ale przy zmienionej konstrukcji płatnika. Byłby to trójfilarowy system, przy czym dwa filary dotyczyłyby powszechnego i obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, wyjaśnia ekspert.
Chodzi o podział składki na dwie części. Na część, w której finansowane byłaby podstawowa opieka zdrowotna, leczenie specjalistyczne ambulatoryjne i leczenie szpitalne na podstawowym poziomie plus refundacja leków, i tym zarządzać mógłby NFZ i konkurujące z sobą fundusze. Natomiast drugi filar to filar, którym zarządzałby NFZ, w którym konkurencja nie jest do przewidziana. Przez ten filar finansowane byłyby leczenie wysokospecjalistyczne, leczenie kliniczne, opieka długoterminowa, leczenie psychiatryczne, pewne programy lekowe. No i trzeci filar to byłoby dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne mające na celu finansowanie lepszego standardu hotelowego i tych procedur, które nie są objęte koszykiem świadczeń gwarantowanych w dwóch pierwszych filarach.
Krzysztof Krajewski-Siuda wyjaśnia, że chodzi o wprowadzenie pewnego wolnego wyboru ubezpieczyciela, który staje się swego rodzaju adwokatem pacjenta w systemie zdrowia. Obecnie Narodowy Fundusz nie jest takim adwokatem.
Konkurencja pomiędzy ubezpieczycielami, ale ograniczona do pewnych obszarów, sprawia, że taki ubezpieczyciel musi dbać o pacjenta. Zależeć mu będzie na tym, by mieć tych pacjentów czy ubezpieczonych jak najwięcej. I wtedy staje się on takim właśnie adwokatem jakości, tej pewnej przejrzystości tego, jak pacjent jest przez świadczeniodawcę, przez lekarza szpital prowadzony.
Prawo i Sprawiedliwość w najbliższych miesiącach złoży projekt ustawy o gwarancjach suwerenności państwowej. Jest to odpowiedź na proces chaotycznego przekazywania przez rząd PO-PSL kompetencji instytucjom międzynarodowym, powiedział poseł Krzysztof Szczerski. Dokument przygotuje zespół parlamentarny do spraw obrony demokratycznego państwa prawa. Część jego założeń poznamy jednak przy okazji sejmowej debaty nad ustawą upoważniającą prezydenta do ratyfikacji paktu fiskalnego. Poseł Krzysztof Szczerski, szef zespołu, tłumaczy, że chodzi m.in. o doprecyzowanie artykułu 90 Konstytucji. Obecnie Polska może na podstawie umowy międzynarodowej przekazać organizacji lub organowi międzynarodowemu kompetencje organów władzy państwowej w niektórych sprawach.
Toczy się nasza odpowiedź na pakt fiskalny, bo to właśnie pakt fiskalny, który będzie w Sejmie dyskutowany i pewnie niestety przegłosowany we wtorek, to jest już naszym zdaniem takim punktem, na który już nie możemy się w żadnej mierze zgodzić, który właśnie przekracza tą granicę kompetencji, których nigdy nie powinniśmy przekazywać na poziom Unii Europejskiej, bo pakt fiskalny bardzo gwałtownie ingeruje w prawa parlamentu do tworzenia budżetu państwa, czyli do dysponowania podatkami Polaków.
Czas na informacje ze świata i Bruksela. Europosłowie debatowali na temat unijnego budżetu na lata 2014-2020. W debacie wziął udział przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso i szef Rady Europejskiej Herman Van Rompuy. Przypomnijmy, półtora tygodnia temu przywódcy Unii Europejskiej zatwierdzili kształt unijnego budżetu. Polska według wyliczeń rządu w nowym budżecie ma dostać prawie 106 miliardów euro. Aby budżet wszedł w życie, konieczna jest jednak zgoda Europarlamentu, a ta wcale nie jest pewna. Z wyników unijnego szczytu nie ma zadowolenia wśród deputowanych praktycznie ze wszystkich frakcji. Większość ugrupowań zapowiedziała odrzucenie budżetu w tym kształcie, liczy jednak na wynegocjowanie zmian. Zastrzeżenia zgłaszają również deputowani PiS-u, mówi europoseł Tomasz Poręba.
Szczególnie jeżeli chodzi o pieniądze na polskie rolnictwo, my uważamy, że otrzymaliśmy tych pieniędzy znacznie mniej niż powinniśmy otrzymać, bo przypomnę, zobowiązania były na poziomie 35 miliardów euro dla polskiego rolnictwa na lata 2014-2020. Rząd Donalda Tuska wynegocjował jedynie 28 miliardów, ale jest też bardzo istotny zły zapis z punktu widzenia przyszłej absorpcji środków unijnych, który został przyjęty na ostatnim szczycie, który mówi, że środki unijne będzie można przyjmować tylko, jeżeli dany kraj nie będzie przekraczał deficytu budżetowego w wysokości 3%, nie będzie przekraczał długu publicznego w stosunku do PKB w wysokości 60%. To z punktu widzenia Polski jest bardzo niebezpieczne, bo już o te dwa parametry bardzo mocno się ocieramy, a jeżeli chodzi o deficyt, znacznie go przekraczamy.
Tymczasem polski rząd chwali się sukcesem unijnych negocjacji. Jutro w Sejmie przedstawi informacje dotyczące wyników szczytu. Podczas posiedzenia odbędzie się również debata nad paktem fiskalnym. Pokazywanie korzyści wyniesionych z negocjacji budżetowych ma przygotować grunt na przyjęcie przez Polskę euro i jest próbą odwrócenia uwagi od spraw najważniejszych w Polsce, ocenia europoseł Tomasz Poręba.
Te plany rządu Donalda Tuska to jest kolejna próba też postawienia przed Polakami takiego wyzwania cywilizacyjnego, jakim było kiedyś organizacja Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Teraz próbuje się mówić, że musimy wejść do strefy euro, żeby być lepszymi Europejczykami. Moim zdaniem przystąpienie do strefy euro będzie dla polskiej gospodarki bardzo złe, a przyjęcie paktu fiskalnego, który próbuje zharmonizować podatek CIT w Polsce i w Unii Europejskiej, takie są założenia paktu fiskalnego, no to dla polskich firm, jeżeli chodzi o atrakcyjność gospodarczą, po prostu będzie to bardzo niebezpieczne rozwiązanie.
Tymczasem Litwini i Słowacy dostaną o 1/4 więcej środków na politykę spójności z Unii Europejskiej niż Polacy. Okazuje się także, że premier Donald Tusk wynegocjował dla nas na lata 2014-2020 mniej pieniędzy niż przywódcy Estonii, Węgier, a nawet Malty. Dodatkowo te pule o 1/10 pomniejszy inflacja. Takie wyliczenia dla jednego z tygodników opracował dr Grzegorz Kostrzewa-Zorbas. I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja. Dziękuję Państwu za uwagę.